Witam Państwa, Lech Pilarski. Sytuacja u naszego najbliższego sąsiada na wschodzie, czyli na Białorusi, mocno nas bulwersuje. Szczególnie ostatni bezprzykładny atak na przedstawicieli polskiej mniejszości w tym kraju, procesy sądowe, zamykanie w więzieniach, o czym to może świadczyć? Czy pogłębiają się problemy społeczne i gospodarcze i tamtejszy dyktator musiał znaleźć wroga i zewnętrznego, i wewnętrznego? Czy też rośnie napięcie w relacjach Mińsk-Moskwa? I dlatego Aleksandr Łukaszenka musiał się wykazać. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami na łączach Agnieszka Romaszewska-Guzy, szefowa telewizji Bielsat. Witam panią.
Dzień dobry.
Oraz profesor Adam Bartnicki z Uniwersytetu w Białymstoku w naszym radiowym studiu.
Witam państwa.
I za chwilę połączymy się z profesorem Jackiem Reginią Zacharskim z Uniwersytetu Łódzkiego. Może garść najnowszych informacji z Białorusi, pani dyrektor.
No nie ma tam jakichś szczególnych nowości, które mogłabym przedstawić. Tam sytuacja jest dosyć stała przez ostatnie tygodnie. To znaczy ludzie ze Związku Polaków, tam liderzy, którzy ta piątka, która została posadzona, no to oni nadal siedzą, są w areszcie śledczym na Wołodarce w Mińsku, czyli na ulicy Wołodarskiego w Mińsku, to stary areszt śledczy, jeszcze XIX-wieczny, pod tymi zarzutami, które postawiono, to jest artykuł 130, wzniecanie nienawiści między narodami oraz propagowanie czy realizacja nazizmu. No to jest, to jakby tak tam dalej się to toczy. No i dalej właściwie ta polityka represyjna z każdym dniem jest cały czas stosowana, ona każdego dnia jest stosowana, więc tak to w tej chwili wygląda. No i oczywiście tlą się rozmaite ogniska oporu w rozmaitych miejscach, a tu ludzie wychodzą, a tam coś powieszą, a tu coś się dzieje. No ale jednocześnie, prawda, reżim usiłuje z każdej strony, gdzie się tylko da, to zastawić. Widać, że tu dziura, no to może taki, może zmienimy prawo, może teraz nie pozwolimy w ogóle, żeby dziennikarze mogli relacjonować jakiekolwiek wydarzenia masowe na przykład. O, to jest ostatni pomysł kolejny, prawa, które będzie wprowadzane, które jakiekolwiek wydarzenia masowe, które nie są, na które nie ma zgody, to nie będzie prawa relacjonowania tych wydarzeń. Dziennikarz, żeby to relacjonował, będzie uważany za współorganizatora. No i tak dalej. Także tak to w tej chwili tam wygląda.
Panie profesorze Adam Bartnicki, jakie są przyczyny eskalacji tego nastawienia do mniejszości polskiej, bo sama organizacja Związek Polaków na Białorusi jest od kilkunastu lat szykanowana?
No właśnie, to jakby nic nowego, może skala represji większa, taka intensyfikacja nastąpiła w ostatnim czasie. Ja mam jednak inne obawy i zastanawiam się, oczywiście tego nie wiem, ale zastanawiam się, czy to jednak nie jest impuls z Moskwy, bo widzimy, że w ostatnich tygodniach czy miesiącach, bardziej nawet tygodniach, Rosja prowadzi bardzo asertywną politykę, nie tylko względem Białorusi, ale mamy oskarżenia Polski o prowokacje na Bałtyku. Rosja też dokonuje tam różnych prowokacji i na Dalekim Wschodzie, wobec Japonii czy wobec Kanady w Arktyce. Więc widzimy, że to jest wiele frontów, które są w tej chwili otwierane. I Białoruś jest prawdopodobnie, znaczy moim zdaniem, jednym z takich frontów, którym Rosja szantażuje, rozgrywa Polskę.
Czy także Europę?
Europę pewnie tak, ale w mniejszym stopniu, bo niestety Białoruś znika z pola widzenia Europy. Teraz Ukraina się pojawia, więc znudziła się troszeczkę Białoruś. Widzieliśmy jeszcze parę miesięcy temu, były jakieś reakcje, teraz tych reakcji nie widzimy. My na te reakcje oczekujemy, ich nie ma. Z Ukrainą jest
poniekąd podobnie. No ale Komisja Europejska wydała apel, w którym wręcz żąda uwolnienia polskiej mniejszości, znaczy przedstawicieli polskiej mniejszości.
Te apele dotyczące i Białorusi, i Ukrainy są póki co bezzębne, bo polityka dalej się toczy. Nie ma realnych sankcji wobec Białorusi, nie ma realnych sankcji wobec Rosji. One są wręcz Ja bym powiedział, że mają charakter groteskowy, wręcz zachęcający oba reżimy do podkręcania akcji, czy to w polityce międzynarodowej, jeśli chodzi o Rosję, czy w polityce tej prześladowania mniejszości polskiej na Białorusi.
Panie Agnieszko, w pani opinii, co jest przyczyną eskalacji represji wobec polskiej mniejszości?
No ja myślę, że tutaj przyczyny są dwie. To tak jak pan zauważył słusznie, po pierwsze, no, mniejszość polska nie cieszy się sympatią Aleksandra Łukaszenki od bardzo dawna, bo ja to pamiętam sam początek właściwie takiego ataku na Związek Polaków w 2005 roku. I ona się nie cieszy sympatią z dwóch przyczyn. Pierwsza to taka, że to jest autentyczna organizacja społeczna, rzeczywiście autentyczna, to znaczy ci ludzie prawda, tam nie ma przywiezionego w terce szefa, oni naprawdę wybierają szefów, rzeczywiście, no to jest demokratyczna organizacja z wszystkimi zaletami i wadami zresztą tego typu organizacji. No i to jest coś absolutnie nie do akceptacji przez reżim, bo to jest po prostu anomalia. Nawet jeżeli by się miała taka organizacja zajmować, bo wyłącznie najbardziej kulturalną działalnością, jaką sobie można wyobrazić, to ona jest i tak nie do zaakceptowania.
No ale tam... No, nie można było palm sprzedawać.
No właśnie, okazuje się, że nie można palm, nie można prezentować tam, nie wiem, rękodzieła rzemieślniczego. No po prostu nic nie można generalnie. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt, to jest aspekt taki, że Łukaszenka sam osobiście bardzo nie lubi Polaków, po prostu nigdy nie lubił, to jest mentalnie mu obce, to jest mentalność obca takiej postsowiecko-rosyjskiej mentalności Łukaszenki, bo on prezentuje ten właśnie model taki aspirowania do sowieckiej rosyjskości, tak bym to określiła. I to jest i czegoś bardziej, jakby to powiedzieć, wrogiego i nieprzyjemnego dla niego niż mentalność polska, a z kolei trudno sobie wyobrazić. I on tego bardzo nie lubi. No a trzecim elementem, przyczyną tego wszystkiego jest to, że no, warto znaleźć zewnętrznego wroga. Myślę, że tu ja osobiście ewidentnie jestem przekonana, chociaż oczywiście udowodnić tego nie mogę, no tak bezpośrednio, że tutaj doradztwo moskiewskie jest bezpośrednie w sprawie tej kampanii propagandowej przeciwko Polakom. Jestem o tym przekonana, dlatego że to po prostu mam poczucie, że tu odciski palców niemalże widać, tych imperialnych właśnie tych pomysłów, że tu imperialnych Polaków. No jakoś trzeba ten Zachód pokazać i Białorusini się stosunkowo jednak no, mało przyjmują Ameryką, która miałaby im zagrażać, prawda, że tu Ameryka i no, jakoś to takie abstrakcyjne jest bardzo, więc jest pomysł na jakiegoś wroga, który byłby gdzieś bliżej i byłoby tak fajniej go pokazać. No i tutaj ta Polska po prostu pasuje jak ulał i to jest trzecia przyczyna moim zdaniem tej eskalacji obecnej.
Czy tu Rosja rozgrywa swoje karty, tak?
Tak, moim zdaniem absolutnie tak, a właściwie Łukaszenka rozgrywa swoje karty z Rosją, podlizując się Rosją, bo to jest tak, że no pokazuje, przecież my jesteśmy razem. No jeszcze nie tak dawno on mówił, że no my tu będziemy prowadzić politykę wielowektorową może właśnie na wiele wektorów, a już teraz mówi, że nie, no już teraz tylko na wschód wektor, na zachód jest bardzo niedobry. Właściwie to no tylko przez pomyłkę, żeśmy nie mówili o tych faszystach Armii Krajowej do tej pory, ale teraz już będziemy mówili. No i poświęcimy temu wystarczającą, takie było jego chyba wczorajsze wystąpienie, że będą teraz właśnie więcej o tym mówić, bo tutaj pokażemy, jak Polska okupowała Białoruś, to jest bardzo świetny pomysł, okupowała Białoruś w latach 20. i 30. Co prawda, no będzie to utrudnione, bo pierwsze Białorusi nie była, po drugie, no jeżeli już okupowała obecne terytorium, prawda, to również Związek Sowiecki też okupował, no więc to będzie to trudne, ale oni jakoś to wymyślą. No więc taka była koncepcja przedstawiona wczoraj bezpośrednio przez Aleksandra Łukaszenkę.
Czyli będziemy musieli się w najbliższym czasie, panie profesorze, liczyć z różnego rodzaju no, informacjami, materiałami telewizyjnymi, w których no, ta przeszłość będzie odgrzebywana i w odpowiedni sposób interpretowana.
To oczywiste. Ja się właśnie zastanawiam, czy gdzie jest przyczyna, gdzie jest skutek tutaj i co jest realną przyczyną tego zaognienia. I ja oczywiście mówię o tym, że to jest ślad Moskwy, tak jak pani Agnieszka. I obawiam się, że to będzie eskalować. I nie wiem, do jakiego punktu to może eskalować, na ile Białoruś będzie chciała sprowokować Warszawę do jakichś działań.
No już sprowokowała, skoro pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska nie pozostawi tego wydarzeniom, że będziemy próbowali coś zrobić, żeby uwolnić zakładników reżimu.
Ja sobie wyobrażam jeszcze gorsze eskalacje albo gorsze prowokacje ze strony Białorusi wobec Polski, bo...
Na przykład
jakieś... No, nie chcę wchodzić w political fiction, ale zielone ludziki i tak dalej, to znamy te historie.
Bo już ćwiczenia wojskowe, już tego rodzaju warianty się odbywały.
Ja powiem może otwarcie, tak bardzo na wyrost, ale to takie Gliwice 2021 mi gdzieś tam chodzą po głowie, że takie coś może również być. Ale przy okazji agresji rosyjskiej na Ukrainę, która też jest możliwa. Taki odciągający uwagę, odciągający front, troszeczkę wiążący Warszawę.
Czyli najpierw przyciśniemy ten guzik Mińsk, a potem Kijów.
Załatwimy, tak, ważniejszy problem z punktu widzenia Moskwy.
Tu się nie zgadzam. To znaczy, tu się nie zgadzam. Ja jestem przekonana, że z punktu widzenia Moskwy ważniejszym problemem jest Białoruś. Ona jest w ogóle ważniejszym w tej chwili. To ja wiem, że to jest, że tak powiem, może nie nowy pomysł, ale ja tak jestem przekonana. Znaczy uważam, że w tej chwili Białoruś jest jednym z najważniejszych pól konfrontacji takiej geostrategicznej wschodu i zachodu i absolutnie to jest najważniejsze. Ukraina, wiadomo, że już Rosja na niej połamała zęby i ona nie będzie tam wchodzić, Lwowa nie zajmą. To jest po prostu wykluczone. Oni się nie wdadzą, to byłaby wielka i bardzo krwawa wojna, na którą oni absolutnie nie pójdą. Także tutaj...
No ale cały czas jest, pani Agnieszko, sprawa Donbasu.
Tak, oczywiście, no, ale Donbas to Donbas, a Ukraina to jest jednak duży kraj jeszcze dalej oprócz Donbasu, więc oczywiście na rozmaite nękające i prowokacyjne działania Rosja może iść i tak widać, idzie zresztą, natomiast absolutnie nie sądzę, żeby oni w tej chwili mieli przekonanie, że sobie w ogóle mieli takie pomysły. Natomiast trzeba się dodać, natomiast tutaj druga rzecz to jest ta Białoruś i ta Białoruś była ich i ma zostać ich, a nawet ma jeszcze być jeszcze ich jeszcze bardziej, a generalnie już jest ich w dużym stopniu od wielu lat, więc tutaj absolutnie moim zdaniem to jest jedna z ważniejszych kawałków, to jest właśnie ta Białoruś i ja myślę, że Rosja tutaj, znaczy też jest, to jest jeszcze jeden ważny aspekt, to znaczy zarówno Rosja, jak i Łukaszenka, to są chyba dwie, bo oba te podmioty są genialne w straszeniu, naprawdę, to po prostu blef jest znakomity, ponieważ Zachód bardzo niechętnie mówi sprawdzam i sprawdza, co oni tam mają w kartach, naprawdę, w związku z tym oni te piórka stroszą po prostu do absolutnie naprawdę... A zauważmy, że w momencie, kiedy naprawdę mają coś wykonać, tak jak wykonali to z Krymem, to nie straszą. To po prostu zielone ludziki się ku zdumieniu wszystkich pojawiają, jakieś zielone ludziki i Holender potem nie wychodzą. Więc to jest taki... Ja uważam, że taka jest technika, jeśli chodzi o realne działania, natomiast to straszenie, takie napinanie mózgów, to jest straszenie. To znaczy i to widać, że to odnosi skutek, bo... Wojna w tej chwili jest na wszystkich kanałach rosyjskiej telewizji. Tam nic, tylko wojna i wojna jest po prostu bez przerwy. Właśnie ostatnio kolega donosił, że tak to wygląda. No i to odnosi się odpowiedni skutek. Wszyscy, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny, wszyscy widzą, że Rosja jest zdeterminowana. Także ja uważam, ale ja uważam mimo wszystko, że to jednak jest mimo wszystko w ogromnym stopniu blef.
Rozmawiamy dzisiaj o Białorusi. Do tej pory wypowiadali się nasi goście Agnieszka Romaszewska-Guzy, szefowa telewizji Bielsat oraz profesor Adam Bartnicki z Uniwersytetu w Białymstoku. Teraz połączyliśmy się z profesorem Jackiem Reginią Zacharskim z Uniwersytetu Łódzkiego. Witam pana profesora.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pana diagnoza tego ostatniego zaostrzenia sytuacji, szczególnie mniejszości polskiej na Białorusi?
Znaczy, ja bym powiedział tak, no jest to, możemy to nazwać kulminacją, chociaż tego bym też nie przesądzał, bo być może...
Jeszcze coś nas czeka.
Tak, być może strona białoruska jest przygotowana i wcale bym tego nie wykluczał na jeszcze bardziej radykalne posunięcia.
Na przykład?
No, nie wiem, być może będziemy mieli dalszą odsłonę konfliktu dyplomatycznego, bo przypomnijmy, że kilka tygodni temu mieliśmy już takie zdarzenia. Teraz jesteśmy właściwie nie tyle my, co Białoruś znajduje się w fazie bardzo brutalnych uderzeń w Polaków mieszkających w Białorusi i na Białorusi. W związku z czym tak naprawdę wszystkie scenariusze są tutaj jakoś nam otwarte. Być może dojdzie do prowokacji w okolicach granicy. Oczywiście nie myślę tutaj o prowokacjach o charakterze wojskowym. Natomiast no, być może wydarzą się sytuacje, w których polska dyplomacja będzie musiała reagować, co spowoduje oczywiście...
Już dosyć ostro, panie profesorze, już dosyć ostro zareagował premier Mateusz Morawiecki.
Oczywiście, natomiast poza fazę werbalną póki co jeszcze nasza dyplomacja nie wychodzi poza fazę not i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym rzeczywiście już jest ostro, ale naturalnie możemy wyobrazić sobie jeszcze przynajmniej kilka scenariuszy, w których ta sytuacja będzie eskalowała. No i tak wracając do tego...
Źródła, przyczyny.
Właściwie trudno to nazwać źródłem, przyczyną. Bez wątpienia władza Łukaszenki po wyborach z ubiegłego roku, ona, no powiedzmy, została poddana dosyć poważnemu zakwestionowaniu. I ta władza, czy powiedzmy jakość tej władzy, mandat tej władzy, siła, ona odbudowana już nie zostanie. Naturalną reakcją, czy często spotykaną reakcją reżimów, nazwijmy to autorytarnych, ze skłonnościami do totalitaryzmu, ja bym nawet powiedział, że ten suwak bliżej literki T aniżeli A się znajduje już, jest rzecz taka, że najprostszym posunięciem jest szukanie wroga lub wrogów. No i tutaj i Polacy na Białorusi, i Rzeczpospolita Polska świetnie się do tego nadaje. Nie wykluczałbym oczywiście rzeczy takiej, myślę, że to jest nawet bardzo prawdopodobne, że jest to również realizacja interesu moskiewskiego, zarówno zapewne jakoś tam inspirowana, ale być może też reżim Łukaszenki niejako antycypując wyprzedza troszeczkę oczekiwania wschodniego partnera. Przypomnijmy, że tak naprawdę druga połowa roku 2021 ona będzie, no, jeżeli nic się nie wydarzy w kontekście ukraińskim tutaj, bo to jest osobny temat, ale oczywiście połączony. Przypomnijmy, że na połowę września tego roku zaplanowane zostały naprawdę spore i wydaje się, no, dosyć jednak agresywne manewry Zapad 2021. Jeżeli mielibyśmy się cofać do 2017 roku, no to kontekst ówczesnych manewrów, ówczesnych ćwiczeń, no, on rzeczywiście powoduje, że nasze systemy reagowania i systemy oczekiwania na ruch ze strony, no niech będzie tandemu białorusko-rosyjskiego, właściwie rosyjsko-białoruskiego, no one są jak najbardziej uzasadnione. W związku z czym jesień, jeżeli nic się nie wydarzy po drodze, bardzo dramatycznego, a wcale bym tego też nie wykluczał, ona będzie takim momentem bardzo, bardzo istotnym i to zarówno z perspektywy losów dalszych samej Białorusi, bo przypomnijmy, że Rosjanie nigdy nie zrezygnowali z ucieleśnienia, czy też powiedzmy nadania realności temu, co jeszcze w latach 90. było podpisywane jako Związek Białorusi i Rosji, jak również państwo związkowe. Przypomnijmy, że Białoruś od 93 roku znajduje się w układzie o kolektywnym bezpieczeństwie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym tutaj tych wątków jest naprawdę dosyć dużo.
A teraz jakie są możliwe reakcje? Jak oddziaływać na stronę białoruską, żeby na przykład doprowadzić do uwolnienia przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi z białoruskich więzień? Agnieszka Romaszewska-Guzy.
No, a wie pan, jeżeli ja bym miała taką receptę, ją przedstawiła naszym, tak powiem, rządzącym na pewno.
Tu ale jakie, to zapytam inaczej, to jakie pomysły ewentualnie chodzą po głowie?
Znaczy, no mnie się wydaje, że są dosyć, oczywiste są tutaj, że tak powiem, sposoby reakcji na to, czy one dadzą bezpośrednią możliwość uwolnienia, to nie wiem, znaczy możliwość uwolnienia to by dało jakby wysłać grom i on by odbił ich, to wtedy tak, to na pewno wtedy byśmy ich uwolnili. Natomiast w pozostałych przypadkach to trzeba sobie powiedzieć otwarcie i jasno, że to jednak nie zależy fundamentalnie tak zasadniczo od Polski, czy Polsce, bo to zależy od sytuacji na Białorusi generalnie, czy ich uwolnią. Teraz czy my, jak my możemy się do tego ustosunkować? No my przede wszystkim, no jedno jest pewne, Polska nie może się dawać szantażować, bo uleganie szantażowi, że my teraz będziemy, nie wiem, bo co mamy być, jakoś bardzo grzeczni, ale też nawet nie wiadomo do końca, co mielibyśmy robić, żeby być aż tak grzeczni, żeby Łukaszenkę to zadowoliło. No myślę, że w tej sytuacji trzeba po prostu no, robić swoje. To znaczy ja na przykład uważam, że jest rzeczą no, bardzo niedobrą, żebyśmy do tej pory jeszcze nie ogłosili sankcji narodowych, niezależnie od wszystkich sankcji europejskich, zwłaszcza jeśli chodzi o aparat represji. No, tam jest chyba jednego sędziego, tam raptem wsadzono na listę, który tam zdaje się, czy prokuratora, już nie pamiętam, jeśli chodzi o te osoby, które podpisywały decyzję o aresztowaniu Andrzeja Poczobuta czy Angeliki Borys. Natomiast no ja na przykład uważam, że już te dwie wspaniałe przedstawicielki wymiaru sprawiedliwości białoruskiego, panią prokurator i panią sędzię, które na przykład skazywały nasze koleżanki na 2 lata kolonii karnej, no to z Bielsatu te dwie dziewczyny, które siedzą w tej chwili, no to one już dawno powinny mieć zakaz, wszelkie zakazy wjazdu. I myśmy powinni starać się również w naszym regionie powodować, żeby to było jednak maksymalnie kosztowne dla konkretnych ludzi wewnątrz, to znaczy dla tych ludzi, na których buduje się system. I tu była mowa też o sankcjach, pewnego rodzaju sankcjach ekonomicznych. Tu ja uważam, że to trzeba robić bardzo ostrożnie, ale być może to też ma swój sens, też znowu wobec konkretnych osób. Natomiast na pewno ma to sens, jeśli chodzi o aparat represji, ale to powinny być szerokie sankcje. My w tej chwili mamy sankcje, ja tu się zgodzę z panem tutaj, że była no, poprzednie te sankcje, to właściwie były te reakcje były śmieszne, no bo mamy w tej chwili znacznie więcej więźniów politycznych na Białorusi niż jest osób objętych zakazem wjazdu do Unii Europejskiej. To nawet nie są główni...
Czyli można powiedzieć, że to są swego rodzaju emotikony i to jeszcze takie najłagodniejsze z tych możliwych do wyboru.
Tak jest, dokładnie tak jest. No jest to tam, nie wiem, 90 osób czy coś takiego, takich głównych postaci.
88.
A 88. No więc właśnie, to jest, a na więźniów politycznych jest już ponad 300, więc takich, którzy są uznani za więźniów politycznych, ja nie mówię o dziesiątkach tysięcy ludzi zatrzymywanych w aresztach administracyjnych czy bitych, więc to po prostu jest, a powiedzmy sobie szczerze, że wprowadzenie sankcji personalnych wobec aparatu represji Białorusi jest naprawdę proste, jak strzelenie palcami. To jest po prostu te
czyli
nazwiska...
powinniśmy już wystawiać, pani Agnieszko, takie wielkie tablice, na których takie listy gończe dotyczące przedstawicieli aparatu represji na Białorusi powinny zawisnąć, żeby wszyscy wiedzieli, że te osoby nie mogą wjechać do Polski i do Unii.
No i oczywiście i powinniśmy, myślę, że tutaj jednak jesteśmy w stanie uzyskać poparcie Litwy również i powinniśmy dalej dążyć do tego, żeby dalej wszystkie kraje to jednak, to znaczy jest jeszcze do tego wchodzi, przecież Ukraina, do tego dochodzi jeszcze Łotwa. I generalnie powinniśmy zabiegać szerzej również w Unii Europejskiej oczywiście o wprowadzenie takich sankcji, ale naprawdę na początek należy wprowadzić swoje własne, nawet jeżeli się uważa, że one aż tak wiele nie dadzą, ale na początek swoje własne...
Byłby to gest symboliczny, ale bardzo czytelny.
Tak jest, absolutnie. I podtrzymujący też na duchu ludzi tam mimo wszystko.
Profesor Adam Bartnicki.
Ja się bardzo obawiam, że jakiekolwiek sankcje ze strony Polski będą od razu rodziły reperkusje ze strony reżimu Łukaszenki.
I tutaj wobec mniejszości polskiej,
tak.
Czy to nas wiąże? Jednak,
to jest duży problem, bo my mamy generalnie bardzo mały wpływ, małe przełożenie na politykę białoruską. Nie mieliśmy za bardzo tych kanałów w ostatnich latach. Znaczy, od bardzo długiego czasu nie mamy tych kanałów wejścia w system białoruski, w politykę białoruską. Tu się mówi trochę o sankcjach gospodarczych. Być może jakieś sankcje, które by realnie uderzały finansowo reżim, miałyby sens, ale oczywiście też jako sankcje całej Unii. Tak, polskie, tak, ale też jak przede wszystkim całej Unii Europejskiej.
Musiałaby nastąpić harmonizacja.
Harmonizacja. Pamiętajmy też, że ten rynek zachodni, on jest w jakiś sposób istotny, ale nie na tyle istotny, żeby złamać reżim Łukaszenki. No jest to trudny problem. Trudny problem, jak wymusić na reżimie pewne ustępstwa, znaczy konkretne ustępstwa, mając dosyć mało kart w ręku.
Profesor Reginia Zacharski. Panie profesorze, czy powinniśmy zamknąć na przykład granicę z Białorusią?
No tak jak państwo wcześniej wskazali, to są bardzo trudne decyzje. Ja bym prawdę powiedziawszy...
No bo milczeć nie możemy, No, przyglądać się temu wszystkiemu nie możemy.
Bez wątpienia zrobić coś trzeba i ja myślę, że tutaj, no nie wiem czy recepty, ale pewien pakiet posunięć możliwych czy właściwie koniecznych do wykonania został zarysowany, natomiast rozumiem, że rozmawiamy w kategoriach realnych i tutaj pan profesor słusznie zauważył, że tak naprawdę spodziewanie się jakichś radykalnych przełomów po wprowadzeniu takich decyzji czy takich obostrzeń sankcji, no myślę, trzeba mieć świadomość, że jednak mimo wszystko jesteśmy warunkowani troszeczkę stanowiskiem, właściwie nie troszeczkę, istotnie stanowiskiem tych, którzy na wschodzie są postrzegani jako istotni, niech będzie gracze czy partnerzy. I no tutaj rodzi się obawa, nie sądzę, żeby udało się skonsolidować politykę unijną, natomiast bez wątpienia Rzeczpospolita Polska powinna kroki, powiedziałbym, wyraźne i zdecydowane podejmować, nawet jeżeli w tej perspektywie szerszej unijnej no niewielki miałoby to przynieść efekt. W związku z czym, jeżeli osiągnięte zostaną nawet tylko cele, no może posłuszmy się tutaj Sienkiewiczem troszeczkę, powiedzmy ku pokrzepieniu serc, to i tak jest to korzyść, natomiast...
No ale możemy, wie pan, że teraz jest delikatną sprawą przyjmowanie no, tego planu odbudowy Europy. Wszystkie parlamenty muszą się zgodzić. No i jeśli nasz parlament by zagroził, że jeśli nie podejmiecie stosownych kroków, które doprowadzą do uwolnienia Polaków z białoruskich aresztów, to my zagłosujemy przeciw i ten plan nie wejdzie w życie.
Ale to nie miejmy wątpliwości, że ani rząd polski się na tak ostre stawianie sprawy nie zdecyduje w Unii
Europejskiej.
No to
Europejskiej. Jak pan sądzi, ile lat będziemy się jeszcze głaskać?
Rozumiem, że pyta pan o Białoruś czy o Unię Europejską?
O Białoruś.
Ach, no cóż, to jest pytanie, na które odpowiedzieć raczej nie potrafię. Myślę, że rozstrzygnięcia będą zapadać no, gdzie indziej, nie w Warszawie. Natomiast jeżeli chodzi, wróćmy na chwileczkę do tego wątku unijnego. Miejmy świadomość tego, czym jest Unia Europejska i powiedzmy w Portugalii, Hiszpanii, czy nawet we Francji, tematy białoruskie, one są wyjątkowo egzotyczne, w związku z czym takie stawianie sprawy byłoby zupełnie niezrozumiałe i zupełnie nieakceptowalne w tej zachodniej części Unii Europejskiej. No i cóż, musimy robić to, co robić możemy, mając świadomość tego, zresztą strona rządowa też tutaj niejednokrotnie, ja bym powiedział, że to jest do pewnego stopnia błąd, ponieważ ministrowie mówili, że środki nacisku na Białoruś, które pozostają w gestii Rzeczypospolitej, one są mocno ograniczone. Znaczy ja bym powiedział tak, taka jest prawda, natomiast w dyplomacji nie zawsze i niekoniecznie trzeba o takiej prawdzie mówić, bo to jest po prostu no, niemądre. Rzeczpospolita musi zrobić absolutnie wszystko, co jest w jej zasięgu. Oczywiście, pani Agnieszko, pozdrawiam serdecznie, gromu nikt nie będzie wysyłał. Natomiast chociażby korzystanie z wizerunków, te billboardy, o których pan redaktor mówił, to jest bardzo ciekawy pomysł. On jest rzadko stosowany, albo ja właściwie to nie słyszałem o używaniu takiego narzędzia, ale kto wie, być może rozważyć taką listę hańby właśnie. Być może to okazało się w jakiś sposób by skuteczne, bo rzeczywiście... No powiedzmy, zasoby w arsenale, one są naprawdę znikome.
No tak, ale... Pytanie jeszcze do pani Agnieszko. Czy takie naciski społeczne, no bo na przykład radni Białegostoku, radni Sejmiku podjęli uchwały, że żądają wręcz uwolnienia Polaków zatrzymanych na Białorusi, zawieszone są partnerskie stosunki z Grodnem. Czy tego rodzaju naciski społeczne, czyli właśnie przyjmowanie stanowisk przez samorządy, też mogłoby być wsparciem tego wpływu na stronę białoruską?
To znaczy ja jestem przekonana, że tu maksymalna mobilizacja po stronie polskiej jest potrzebna. Myśmy zresztą taki, dlatego wystosowaliśmy tak cała ogromna grupa rzeczywiście ludzi ponad podziałami w ogromnej części najrozmaitszego rodzaju specjalistów inteligencji, intelektualistów, aktorów różnych wystosowało taki apel wspólny i to naprawdę powiedziałam, że egzotyczny sojusz wręcz, bo to w dzisiejszych czasach prawie niemożliwy, podpisał ten list, który żeśmy napisali. Jego można podpisywać nadal jeszcze na portalu petycje.pl. To dlatego, że chcieliśmy, uważamy, że trzeba właśnie ludzi zmobilizować, żeby oni się z tego zdawali sprawę, bo pomiędzy tu w trakcie naszej pandemii, pomiędzy dyskusją o szczepionkach, maseczkach, obostrzeniach, nieustanną awanturą polityczną jednocześnie, no to właściwie to się tak no przez chwilę się o tym pamięta, a potem no oni zostają na tej wołodarce. My co prawda bardzo kochamy naszych rodaków na wschodzie, ale potem się okazuje, że jednak jakoś właściwie to o nich nie bardzo pamiętamy. No więc ja uważam, że tu powinniśmy pamiętać, a jeśli chodzi o te możliwości, czy Polska ma, czy nie, ja w ogóle uważam, że mimo wszystko no to no trzeba znaczy unikać tu megalomanii, to znaczy no nie jest tak, że Polska zdecyduje, co będzie się działo w naszych krajach sąsiedzkich, no tak jak nie zdecydowała o Ukrainie, nawet żeby nie wiem co robiła, to i tak nie była w stanie tego, nie była tu decyzyjna, no to tak samo nie będzie prawdopodobnie w stanie decydować o tym, co się stanie na Białorusi, ale nie lekceważyłabym, oprócz niezwykle ważnego czynnika rosyjskiego oczywiście, nie lekceważyłabym wszelkiego rodzaju nacisków, bo powiem tak, tam moim zdaniem ta dyktatura pomału wyczerpuje swoje możliwości. Pamiętamy rok 82 w Polsce, 83. To wyglądało na głęboką, prawda, noc stanu wojennego, ale po 8 latach już mieliśmy niepodległą Polskę. To oczywiście, że była koniunktura międzynarodowa bardzo sprzyjająca, czego niekoniecznie można powiedzieć teraz o Białorusi, ale czynnik wewnętrzny też odgrywał swoją rolę. I tam on także będzie odgrywał swoją rolę. A nikt nie wie, co się będzie działo za 2 lata, za 1,5 roku, za 3 lata. Także ja jestem przekonana, że wszystko to, co się teraz będzie robić, to jakoś tam kropla drąży kamień. Znaczy to podkopuje również ten reżim. Łącznie z tymi sankcjami, do których ja uważam, że należy, bo należy namawiać naszych partnerów, zwłaszcza tych z okolicy tu najbliższej, bo jednak ci ludzie wszyscy jeżdżą za granicę, zwłaszcza te wyższe warstwy białoruskie.
Mają za co.
Niech jeżdżą na Krym, no trudno.
Jeszcze mam pytanie do pani Agnieszki. A jak społeczeństwo białoruskie przyjmuje, jakie są opinie przekazywane, jakie jest zdanie Białorusinów na temat tej akcji antypolskiej?
No ja myślę, że ona dosyć się nie sprawdziła. To znaczy właśnie dlatego mówiłam o tym takim inspiracji rosyjskiej, dlatego że ja myślę, że ona była tutaj policzona, rozliczona, że tak powiem zaplanowana na troszkę innego odbiorcę. To jest taki odbiorca, któremu to jakby od razu mówi, proszę bardzo, o wróg, prawda, i on to chwyci. Tutaj to taki spotkało się z takim dosyć takim dużym sceptycyzmem. No sami państwo pewnie, to panowie nie wiem w jakim wieku, ale generalnie większość panów pewnie pamięta, jak to jeszcze było za czasów PRL-u, że nas straszono tam nieustannie, straszono, a to imperialiści amerykańscy, a to odwetowcy z Bonn, prawda, nieustannie to i to ludzie bardzo słabo na to reagowali, powiedzmy sobie. I troszkę podobnie jest w tej chwili na Białorusi. Ludzie mają inne problemy niż te dosyć to jest traktowane jako takie absurdalne. No oczywiście jest jeszcze pomysł, że można coś pogrzebać w historii, można wydobyć jakieś realne resentymenty z głębin historii. No ale niewątpliwie organizacje na przykład Obrony Praw Człowieka rzeczywiście wydały taką bardzo bezprecedensową jednak. No, łącznie wszystkie organizacje się zebrały i podpisały takie oświadczenie w sprawie tego, że to są więźniowie polityczni i że to jest absolutnie niedopuszczalna akcja. No na przykład w Grodnie to jest w ogóle niepojęte, bo to jest jednak miasto wielokulturowe, miasto, w którym jest Polaków dużo. Wszyscy uważają to za zupełnie normalne. Cała masa ludzi, nawet nie będących Polakami, ma, nie wiem, jakieś polskie korzenie, polską babcię, znajomych i tak dalej. I to w ogóle jest takie...
Albo przyjeżdża do Polski na zakupy.
No to w ogóle powszechnie dosyć było jeszcze niedawno.
Pytanie do pana profesora Jacka Regini-Zacharskiego. Czy my powinniśmy się przygotować na przykład na większą grupę uchodźców, Polaków, którzy no, naciskani przez reżim zdecydują się jednak przyjechać do naszego kraju?
No bez wątpienia tak, chociaż ja podejrzewałbym, myślę, że tutaj pani Agnieszka bez wątpienia dysponuje większą wiedzą, ale myślę, że to nie jest tak, że państwo polskie nie jest przygotowane. Rodzi się oczywiście pytanie o skalę, bo jeżeli pan ma na myśli powiedzmy nawet kilkutysięczną, no nie wiem, tam powiedzmy migrację, no to myślę, że państwo polskie bez większego problemu udźwignie taki, nie wiem czy ciężar, ale powiedzmy sprosta takiemu wyzwaniu.
No ale to żaden ciężar, skoro mamy takie, a nie inne tendencje demograficzne i potrzeby ale demograficzne w naszym kraju, to możemy sporą grupę, nawet setki tysięcy ludzi przyjąć w Polsce. No,
tutaj ja myślę, że patrząc na konflikty, bo rozumiem, że taka fala, ona by się pojawiło, bo to przecież nie jest w ten sposób, że nie wiem, tam 100 tysięcy czy 200 tysięcy Białorusinów czy obywateli Białorusi marzy o tym, żeby się przenieść gdzieś z dnia na dzień. Myślę, że tak nie jest. Natomiast jeżeli by pan brał pod uwagę scenariusz, niech będzie jakiś tam siłowy, no to ja bym chciał tutaj podkreślić, że współczesne konflikty z udziałem sił zbrojnych, one rzeczywiście łączą się z ogromnymi falami migracyjnymi i one posiadają swoją specyfikę. To nie jest, że tak powiem, swobodny napływ, tylko masowy. W związku z czym tutaj musielibyśmy zadać pytanie o możliwości zarządzania kryzysowego, bo tutaj mielibyśmy do czynienia w takiej sytuacji z kryzysem uchodźczym. Państwo polskie oczywiście się przygotowywało, przecież tu warto jest sięgnąć do 2014 roku. Wówczas pewne plany ewentualnościowe były przygotowywane, no i przynajmniej z deklaracji ówczesnych polityków można by odnosić takie wrażenie, że Rzeczpospolita była przygotowana na taką falę. Trzeba by się zastanowić i sprawdzić ewentualnie, na ile te, niech będzie, plany ewentualnościowe się zdezaktualizowały i ewentualnie je przepracować. Bo rozumiem, że rozważamy takie dwa scenariusze, jeżeli
chodzi... Myślę bardziej nie o konfliktowej sytuacji, ale na przykład o repatriacji sporej grupy ludzi, którzy...
Rozumiem. Ja myślę, że tutaj państwo polskie po pierwsze jest przygotowane do takiego wyzwania. Być może należałoby zrobić coś z procedurami. Mamy masę bardzo ciekawych opracowań, które mogłyby te procedury jakoś przyspieszyć, ułatwić czy uczynić, no powiedzmy, sympatyczniejszymi, o może w ten sposób. Jeżeli chodzi o wyzwania demograficzne, no to jest to jedna z odpowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Ale no nie wiem, sam chciałbym teraz usłyszeć chociażby od pani Agnieszki i być może od pana profesora.
To pozwólmy.
Czy rzeczywiście jest tak, że tam już w blokach startowych te dziesiątki tysięcy obywateli Białorusi rzeczywiście czeka? Ja myślę, że większość Białorusinów jednak chciałaby...
Ja myślę o Polakach mieszkających na Białorusi, będących obywatelami tego państwa. Profesor Adam Bartnicki.
Znaczy, ja bym oczekiwał od państwa polskiego, żeby każdy Polak mieszkający na wschodzie czy na zachodzie, oczywiście tu mówimy o wschodzie, miał możliwość zagwarantowaną i pomoc państwa w osiedleniu się w Polsce. I mieszkanie, i praca oczywiście, no, i tak
teoretycznie
tak dalej.
Mamy kartę Polaka, ale...
No ale więcej, tak, żeby ci ludzie, którzy wyrażą chęć, rzeczywiście byli przyjmowani przez państwo polskie otwartymi rękoma i mieli wszelką pomoc ku temu, żeby to się po prostu osiedlić bezpiecznie w demokratycznym państwie. Więc to jest moje oczekiwanie. Myślę, że jesteśmy na to przygotowani. Powinniśmy to zrobić.
Agnieszka Romaszewska-Guzy.
Znaczy ja nie jestem przekonana, że najlepszym pomysłem jest drenowanie Polaków, bo to już jest taki pomysł, że można wywieźmy wszystkich Polaków. Stawno...
Przypomnijmy sobie nawet uczestnictwo Polski w masowym eksodusie pewnego narodu ze Związku Sowieckiego.
No tak, to już było 20-30 lat temu.
No natomiast... ale akcja się odbyła.
Tak, akcja się odbyła, no i znaczy ja nie mam przekonania, że tu wywożenie wszystkich, to też jest oczywiście zawsze też bardzo delikatną sprawą, bo dodatkowo do tego dochodzi jeszcze to, kto będzie tym Polakiem, prawda? Zawsze jest tak i potem się okazuje, że właściwie to każdy chce być Polakiem, ale jednocześnie ma pretensje do innych, którzy mogą wyjechać, a ja nie mogę, jestem takim samym obywatelem, takim samym człowiekiem jak ty. A
zostawiając tylko, czy my jesteśmy ewentualnie na taki manewr przygotowani?
No Znaczy moim zdaniem w tej chwili Polska ma taki niedobór rąk do pracy i generalnie ma taką liczbę, że taką, i takie zapotrzebowanie, że no to wystarczyłoby troszkę posłuchać naszego współczesnego, bardzo zresztą dobrego urzędnika, którym jest nasz szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. To jest bardzo naprawdę dobry człowiek, który niekoniecznie zawsze może, że tak powiem, zrealizować te wszystkie swoją wiedzę, którą posiada na ten temat, a gdyby go trochę posłuchać, to pewnie te wszystkie procedury można by tak zrobić, żeby to było stosunkowo łatwe, no bo w tej chwili to głównie urzędnicze procedury przeszkadzają w tym. Ale myślę, że jesteśmy przystosowani, a zapotrzebowanie na ręce do pracy i w tej chwili jest takie w Polsce, że tu się by tych ludzi, ja tu się zgadzam z panami, że tych ludzi by się dało oczywiście wchłonąć. Jest pytanie tylko, czy mamy jakoś tak szczególnie przejść w tym kierunku, że mamy ich koniecznie natychmiast zacząć z tej Białorusi wyławiać. To ja mam poczucie, to też jest takie trochę uleganie szantażowi takiemu, znaczy, że no to wy będziecie ich bić, no to my zabieramy ich, już w ogóle nie będzie tu Polaka. To taka jest trochę moim zdaniem reakcja, także ja nie myślę, żeby ona była najlepsza, no ale oczywiście jak ktoś będzie chciał wyjechać, naturalnie powinniśmy temu sprzyjać, no innego wyjścia nie ma.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Będziemy się oczywiście sytuacji na Białorusi przyglądali i ją komentowali. Na razie mamy do dyspozycji różnorodne naciski medialne po to, żeby tę sprawę jednak w naszym polu widzenia utrzymywać. I po drugie możemy namawiać nasze samorządy, różnorodne organizacje po to, żeby wziąć w obronę naszych rodaków mieszkających na Białorusi. A dzisiaj rozmawiałem o sprawach naszego wschodniego sąsiada z Agnieszką Romaszewską-Guzy, szefową telewizji Bielsat. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Oraz z profesorami Adamem Bartnickim z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dziękuję państwu.
I Jackiem Reginią Zacharskim z Uniwersytetu Łódzkiego.
I ja dziękuję, wszystkiego dobrego.
To wszystko w naszym programie. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.